dzisiejszy temat, przełom osiowy, czyli trwające kilka stuleci przejście ludzkości na nowy model budowania imperiów i cywilizacji. Tym tematem preninguję Was, to znaczy przygotowuję Was na usłyszenie hipotezy, którą bez poważnego filozoficznego wstępu, który daję Wam dzisiaj, potraktowalibyście jak odmęty szaleństwa. Konkretny temat, czyli fundamentalna różnica między islamem a innymi systemami społeczno-religijnymi i militarnymi, jest tylko tą najpłytszą płaszczyzną przyczynowości, tą widoczną, oczywistą, odwracającą uwagę od tych płaszczyzn, które tkwią w głębi i naprawdę mają znaczenie. Zanim przejdziemy do starożytności, zdefiniuję Wam, czym jest islam. To perfekcyjnie dostrojony do zadania podboju i zniewalania system społeczno-religijny, który jako narzędzie ideologiczne połączony został z równie wydajnym i skutecznym pakietem narzędzi militarnych. Oba te aspekty zgrały się w czasie tak, jak miało to miejsce w przypadku Mongołów i ich ekspansji na całą Azję Centralną. Arabowie, animowani i organizowani przez islam, wykształcili machinę militarną, która zasadzała się na dwóch przewagach. Pierwsza to armie konnych jeźdźców. Były one idealnym typem jednostki wojskowej do przemieszczania się i toczenia bitew w obszarach suchych i półpustynnych. Po drugie, muzułmańskie podboje opierały się na subwersji, na obiecywaniu podbijanym ludom tego, że ich dotychczasowi panowie i opresorzy zostaną zastąpieni tymi, którzy rządzić będą łagodniej, humanitarniej, stosując mniejsze natężenie ucisku i opresji wobec zwykłego poddanego. Te oczywiście fałszywe obietnice przyczyniły się do osłabienia spójności podbijanych i zaważyły na zwycięstwie w niejednej bitwie. Jeżeli poczytacie o podbojach islamskich VII wieku, to znajdziecie bardzo wiele wzmianek na ten temat. Więcej nic nie powiem. Jeśli znacie moje dwie książki, Siły psychohistorii i feudalizm we wszystkim prócz nazwy, to z powyższą podpowiedzią, podkreślam podpowiedzią, w chwili natchnienia uda Wam się dostrzec to, co usłyszycie w Telegramie za jakieś 2-3 tygodnie. Jeżeli tego natchnienia nie dostąpicie, przyjdzie Wam cierpliwie poczekać. Wolny czas zainwestujcie w rozważenie wsparcia moich podcastów i ogólnej działalności pisarskiej na Patronite. Przez ostatni miesiąc ilość wspierających wzrosła z 20 do 25, a za chwilę przekroczymy magiczną kwotę 1000 zł miesięcznie. To jest 1/4 tego minimum 100 wspierających, którzy potrzebni nam są do tego, aby sięgnąć wiedzą i zrozumieniem świata poza aktualną skromną grupę Was wszystkich liczącą kilkaset osób. I jak to mówił słynny, demokratycznie wybrany przywódca narodu, który wydał Goethego i Einsteina, dziś słyszą nas Polacy, a jutro cały świat. I teraz przechodzimy do starożytności i do przełomu osiowego 2,5 milenia temu. Na początek anegdota ze starożytnych Chin. Pewnego razu Konfucjusz przechodził w podróży obok góry Taj. Krocząc traktem wraz ze swoimi uczniami, usłyszał lamenty kobiety w pół osuniętej w bezsile nad rodzinnym grobowcem. Mistrz posłał towarzyszącego mu ucznia, by dowiedział się od kobiety, za kim rozpacza. Uczeń zapytał, jakiej tragedii wielkiej lament twój jest świadectwem? Kobieta odrzekła, tygrys pożarł niedawno mego teścia, a wkrótce ten sam los spotkał mego męża. Teraz i mój syn strawą stał się dla kolejnego tygrysa. Usłyszawszy tę opowieść, Konfucjusz podszedł do kobiety i zadał oczywiste pytanie. Czemuż więc nie opuścicie tak groźnej krainy? Kobieta odrzekła. Tu władcy daleko od uciskania ludu. Na to Konfucjusz zwrócił się do swoich uczniów. Pomnijcie tę naukę, moi adepci. Tyran stokroć dla ludu straszliwszym jest od tygrysa ludojada. Ta opowieść jest najlepszą ilustracją tego, czym był przełom osiowy. Po niemiecku Achsenzeit, po angielsku Axial Age. To fundamentalna transformacja całej ludzkiej cywilizacji na superkontynencie Eurazji. W czymś, co sam nazywam filozofią historii, to proces, w którym zmienił się całkowicie sposób budowania imperiów i podbijania przez nie terytoriów i ludów zewnętrznych. Cała opowieść, którą znajdziecie w mojej książce Chiny, pulsujący matecznik cywilizacji, opiera się na słynnym przysłowiu powiedzeniu Kajang Man Yuhu, czyli tyran straszniejszy od tygrysa. Przesłanie tej opowiastki i przysłowia sprowadza się do prostej obserwacji, że żyć pod władzą niesprawiedliwą, sprawowaną przez okrutnika czy sadystę, nękającego prosty lud, to los gorszy od śmierci. A odkładając na bok wszystkie ozdobniki i głębokie maksymy konfucjańskich ideologów, które odciągają naszą uwagę od głębi niczym palec odwracający uwagę od księżyca, wspomnijmy ponownie konfucjańską maksymę: władca miłosierny nie ma wrogów. Tak właśnie głosi Mencjusz, drugi po Konfucjuszu krzewiciel konfucjanizmu. Tu na marginesie, chińska nazwa konfucjanizm nie ma w sobie nic z Konfucjusza. To był efekt całych stuleci ewolucji kultury, ewolucji instytucji, zachowania się ludzi, który Konfucjusz uporządkował i sformował jako jedną doktrynę i ideologię. Ale wracając, pod skrzydła troszczącego się o swoich poddanych ściągną z sąsiednich krain ci, którzy tylko mogą uciec spod ucisku głupców, okrutników, a ogólnie degeneratów z fetyszem na nękanie i poniżanie podwładnych czy poddanych. Uciekinierzy wesprą swoją pracą siłę władcy prawego i pozwalającego ludowi się bogacić. Obie opowiastki niosą jedno przesłanie. Ludzie wiedzą, kiedy rządzący dba o nich, a kiedy traktuje ich jak zwierzęta, a konkretnie dojne krowy. To bardzo ponadczasowe. Ale dowiedzmy się więcej o wspaniałomyślnych zdobywcach, którzy nagle pojawili się około 8 wieku przed naszą erą, a największe nasilenie tego procesu zmiany, tej rewolucji, nastąpiło około 5 wieku przed naszą erą. W innym przykładzie chińskim, w obrężeniu Jimo, słynnym chińskim odpowiedniku polskiej Częstochowy, jednym z pozornie kuriozalnych epizodów jest postępek dowódcy oblegającej armii. Nakazał on podkomendnym pomaganie obleganym mieszkańcom w uprawie pól. Tak okazane miłosierdzie miało doprowadzić do erozji woli oporu oblężonych. W XX wieku w Wietnamie, a współcześnie w Afganistanie, ludność lokalna była i jest przekupywana pomocą materialną sił stabilizacyjno-pokojowych. Takie kupowanie przychylności za przysłowiowe paciorki i perkal to nic innego jak atak na oddolne poparcie dla sił partyzanckich. Tu przypomnę wam metaforę, którą wymyślił Mao Zedong. Opisałem ją w 36 fortelach. Takie bratanie się, przeciąganie na swoją stronę ludności jest psuciem partyzantom wody, w którym pływają niczym ryby. To właśnie powiedział Mao, opisując naturę tego, czym jest wojna partyzancka. Po chińsku dosłownie nazywa się wojną wędrującego ataku. W starożytnych Chinach okazywanie miłosierdzia wobec poddanych obracało się wokół mandatu niebios, którego posiadanie władca zapewnił sobie dochowaniem cnót moralnych i dbałością o materialny dostatek ludu. Kierowanie się dobrem poddanych czy obywateli ma bardzo wymierne korzyści z punktu widzenia zdobywcy. Wiedział o tym Cyrus Wielki, twórca potęgi perskiej w VI wieku przed naszą erą. Czytając pracę greckiego historyka Ksenofonta, możemy znaleźć szereg niezwykle trafnych zaleceń, jak zjednywać sobie poddanych. Maksymy, które Larry Hedrick, autor współczesnego opracowania, ukuł na podstawie segmentów antycznego tekstu, niosą mądrość zadziwiająco, wręcz szokująco podobną do tej mądrości, którą Chińczycy uważają za fundament całej swojej cywilizacji zbudowanej na ideach konfucjanizmu. Są to na przykład bądź drogowskazem moralnym, albo posłuszeństwo nie powinno być wymuszone, albo zachęć urzędników, żeby się do ciebie przyłączyli i wiele innych. Hedrick przywołuje słowa wielkiego historyka Willa Duranta, który tak opisuje Cyrusa Wielkiego. Był najbardziej przyjaznym ze zdobywców, a swoje imperium budował na wielkoduszności. Wiedząc o jego wyrozumiałości, nieprzyjaciele nie walczyli z nim z rozpaczliwą odwagą tych, którzy mają do wyboru zabić lub zginąć. Wspomniałem przed chwilą słynną maksymę, bodaj najważniejszą maksymę konfucjanizmu: władca praktykujący cnotę miłosierdzia jest niezwyciężony, albo niepokonany, albo nie ma wrogów. To bardzo wieloznaczne sformułowanie. Miłosierdzie, cnota miłosierdzia to w języku chińskim ren. To jedna z podstawowych cnót konfucjańskich. Władca przejawia ją, kochając swoich poddanych, dbając, aby jego lud był produktywny i mógł budować własne prosperity. To automatycznie generowało prosperitę dla całego królestwa. To właśnie dlatego prawidła sztuki budowania państwa, wręcz kapitalną ilustracją jest ta anegdota o Konfucjuszu, którą opowiedziałem wam na samym początku. Jest kapitalną ilustracją symbiozy władcy i ludu, sprzyjające produktywności zadowolenie ludu, dostatek materialny i w końcu siła militarna to ściśle powiązane rezultaty takich oświeconych rządów. Gdy władca, w tym i cesarz, czyli syn niebios, nie przejawia żen, cnoty miłosierdzia i innych cnót konfucjańskich, traci tak zwany mandat niebios. W systemie religijno-politycznym, który wtedy powstawał, chodziło o to, że za pomocą duchów przodków niebiosa, czyli nadprzyrodzona siła sprawcza, zsyłała odpowiednik europejskiej Bożej Opatrzności. To właśnie się nazywa mandat niebios, który władca może utracić. Inaczej mówiąc, mandat niebios to nadawana przez zaświaty legitymizacja rządów władcy. Gdy jego poprzednicy i on sam popadną w dekadencję, a z każdą dynastią w końcu tak się działo, i będą ciemiężyć swoich poddanych, nieuchronnie doprowadzi to do rebelii, powstań chłopskich w pakiecie z najazdem sąsiadów lub barbarzyńców, tylko czyhających na chwilę słabości u ofiary. Ta logika demonstrowania opiekuńczości to centralny element sposobu myślenia i władców starożytnych, i decydentów współczesnych nam reżimów, które leżą w kręgu oddziaływania cywilizacji konfucjańskiej. Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Chińskiej na Tajwanie, Singapuru, Korei, Japonii. To centralny punkt przestrzeni decyzyjnej zawiadowców współczesnych państw. Ich największa siła, a jednocześnie największa słabość. Co zaś do samych Chin, to tak długo jak komunistyczna partia Chin będzie narodowi budowała prosperitę, tak długo jej przewodnia rola będzie niezagrożona. A szeregowi Chińczycy będą mrówczą pracą i dochodzącym ze wszystkich zakątków kraju chórem wspierać jej zamierzenia. To właśnie ten punkt stanowi piętę achillesową chińskiego smoka. To niepozorny zaczątek słabości tkwiący w oceanie siły. I w ten punkt uderzają takie procesy jak przenoszenie produkcji z Chin, w których siła robocza jest coraz droższa, do krajów ościennych, takich jak Wietnam. To osobna opowieść na podcast Geopolityczny Raport Mniejszości. Teraz, mając w głowie chiński przekład, skupimy się na tym, czym jest przełom osiowy. Dla przypomnienia, to fundamentalna transformacja całej ludzkiej cywilizacji. To jest bodaj najważniejszy proces w tym, co można nazwać filozofią historii. To proces, który całkowicie zmienił sposób budowania i funkcjonowania imperiów, podbijania przez nie terytoriów i ludów zewnętrznych, asymilowania ich albo zmieniania w niewolników bądź obywateli drugiej kategorii. Imperia starożytne przed zmianą, takie jak wczesna Asyria, Babilonia czy wczesne dynastie egipskie, opierały swoją władzę na terrorze militarnym i bezwzględnym zniewalaniu ludności, w tym sąsiadów. Władca był despotą, bogiem lub jego bezpośrednim namiestnikiem, którego wola nie podlegała ocenie moralnej. Ta wyjątkowo użyteczna koncepcja przełomu osiowego powstała w umyśle niemieckiego filozofa Karla Jaspersa w 1949 roku. Zdefiniował jego zajście na około 800 do 200 roku przed naszą erą, przy czym krytyczne nasilenie i przełom nastąpił około V wieku przed naszą erą. W kilku, i tu ciekawe, całkowicie odizolowanych od siebie matecznikach cywilizacji, czyli w Chinach, Indiach, Persji, Palestynie czy Grecji, pojawiły się uniwersalne systemy etyczne i filozoficzne. Radykalnie zmieniły one to, jaką rolę pełnił władca i jak funkcjonowało całe imperium, całe państwo. W całej Eurazji narodziła się idea, że potęgę imperium nie mierzy się liczbą spętanych niewolników, ale zdolnością władcy do zaprowadzenia sprawiedliwego, harmonijnego ładu na świecie. Sprawiedliwego i harmonijnego i produktywnego, pozwalającego generować siłę militarną. Widzicie, do czego to zmierza? Myśliciele z różnych stron świata w tym samym czasie zaczęli redefiniować pojęcie sprawiedliwości, duchowości i moralnej odpowiedzialności jednostki oraz władcy. Wszystkie te zmiany były czymś, co zasługuje na bardzo celną nazwę rewolucji duchowej. W Chinach ta rewolucja funkcjonowania metahomeostatów, homo sapiens, czyli imperiów i wielkich mocarstw, przejawiła się wyewoluowaniem konfucjanizmu. Udało mi się powiedzieć to słowo za pierwszym razem. Cały wysiłek cywilizacyjny, wymuszony przez stan bezustannych wojen wszystkich ze wszystkimi, stał się procesem powstania całej nowej tradycji państwotwórczej, po angielsku statecraft, i myślenia o państwie. W Chinach pojawiła się koncepcja mandatu niebios, Tianming. Wedle niej władca traci prawo do rządzenia, jeśli jest niesprawiedliwy i nie dba o lud. Idealny władca stał się opiekunem, edukatorem, który rządzi poprzez cnotę D, to jest właśnie ta Boża Opatrzność, i humanitaryzm, miłosierdzie, żen, a nie terror. To z tego właśnie wynika gigantyczny wysiłek propagandowy ze strony konfucjanistów potępiających rządy pierwszego cesarza, którego filozofia rządzenia i filozofia rozumienia natury ludzkiej była skrajnie przeciwna do konfucjanizmu. Pochodziła, teraz już możemy to powiedzieć i zrozumieć to, co mówimy, pochodziła z wcześniejszej epoki rozwoju rodzaju ludzkiego. Chiny już rozumiemy. W Indiach w ramach tego samego procesu pojawił się buddyzm i dżinizm. Przyniosło to ideę współczucia, ahimsy, czyli niekrzywdzenia i powszechnej moralności. Wzorcowym produktem tej zmiany stał się król Asoka z III wieku przed naszą erą. Po krwawych podbojach doznał moralnego wstrząsu. Przeszedł na buddyzm i ogłosił model rządów dharmy, opieki nad poddanymi, tolerancji i sprawiedliwości społecznej. Wracając trochę na ziemię z tych górnolotnych opisów, to co zdarzyło się w Indiach z Ashoką, który dopiero po krwawych podbojach doznał wstrząsu i przeszedł na buddyzm, jest idealnym odbiciem i powtórzeniem, czy też iteracją tego, co zdarzyło się w Chinach, kiedy pierwszy cesarz dynastii Han, jej założyciel, spotkał się z uczonymi konfucjańskimi. Jeden z nich w słynnej, rozbrzmiewającej przez całe stulecia i tysiąclecia frazie powiedział: mogłeś zdobyć imperium na koniu, ale żeby nim rządzić, musisz z niego zsiąść. To prawidło jest i zabawne, i pełne wiecznej prawdy. Ale idźmy dalej. W Persji i na Bliskim Wschodzie pojawił się zoroastryzm z jego naczelną ideą konfrontacji dobra ze złem. Jednocześnie reformy proroków w Judei wprowadziły uniwersalny kodeks moralny, w którym król również odpowiadał przed kosmicznym porządkiem sprawiedliwości. W którym król nie był ponad wszystkim, nie był Bogiem. On również odpowiadał przed kosmicznym porządkiem sprawiedliwości. Osobnym rozdziałem jest Persja i jej najważniejszy władca, Cyrus Wielki. Mówiłem wam o nim na początku. Był on twórcą Imperium Achemenidów. Przeszedł do historii jako władca oświecony, który zamiast zniewalać podbite narody, szanował ich religię i nadawał im autonomię, czego symbolem stał się tzw. cylinder Cyrusa. Sukces Aleksandra Wielkiego, pogromcy Imperium Persów, także zasadzał się na nowym modelu rządzenia. Aleksander przynosił zmniejszenie ucisku ze strony reżimu imperialnego. Podbił, zastąpił wcześniejszego władcę, ale jego ucisk zmniejszył się. Aleksander pozwalał zachować religię i obyczaje oraz dawał duże luzy w autonomii zarządców podbijanych perskich prowincji, tzw. diadochów. Ale idźmy dalej. Aleksander przybliżył nas do antycznej Grecji. Przełom osiowy w Helladzie stał się bodaj pierwszym filarem cywilizacji zachodniej, naszej. Narodziła się filozofia klasyczna, której twórcami byli tacy myśliciele jak Arystoteles, nauczyciel Aleksandra Wielkiego, Sokrates czy Platon. Tutaj także rozkwitła idea, wedle której celem państwa i sprawiedliwego władcy jest dążenie do dobra wspólnego i cnoty, a nie czysta tyrania. Esencją całej tej rewolucji moralnej było to, że nastąpiła tak zwana etycyzacja władzy. Etyka zaczęła odgrywać kluczową rolę w regulowaniu hierarchii i tego, kto może sobie na ile pozwolić, na jaki poziom nękania tych, którzy są na dole. Władza i jej kontrola nad populacją, a więc klasą wytwórców i podatników, podporządkowana została uniwersalnym zasadom moralnym. Ale na głębszej filozoficznie płaszczyźnie sukces nowego modelu opierał się na tym, że imperia nowego typu działały wydajniej, sprawniej i generowały więcej siły ekonomicznej. Wynikało to z tego, że poddani byli, tu kluczowe słowo, motywowani nie strachem, a patriotyzmem, lojalnością czy miłością wobec władcy. Wróćmy na chwilę do Chin, w których wykształcił się model króla mędrca, po chińsku Shengwang. To archetyp idealnego, oświeconego władcy opiekuna, który rządzi dla dobra ludu, a nie dla własnej chwały. Już ogólnie patrząc na cały przebieg tej ewolucji kultury, albo precyzyjnie oprogramowania kulturowego, oczywiście miały miejsce inne skokowe procesy postępu cywilizacji. O ile w chrześcijaństwie pojawiły się już pierwsze zaczątki ultrakooperacji, czyli budowania ponadplemiennej wspólnoty, opartej na wytworzeniu pewnego kolektywu, grupy, poczucia wspólnego celu, której ideologią energetyzującą, to kluczowe słowo, i spajającą była wiara w podleganie pod ten sam system moralno-prawny, polegający na przestrzeganiu wspólnych zasad oraz, co najważniejsze, wyrugowaniu zachowań plemiennych, w tym moralności, oko za oko i innych cech mentalności, które łącznie budowały niewidzialny sufit dla ultrakooperacji, czyli dla harmonijnej współpracy poddanych i obywateli, niezależnie od ich tożsamości plemiennej, ideologicznej czy jakiejkolwiek innej. Chrześcijaństwo i nauki Jezusa, jeśli przeczytacie Nowy Testament, jest w swojej istocie natchnionym planem modyfikacji ludzkiej psyche, ludzkiej mentalności. Jedną z głównych cech tego pakietu było to, że chrześcijaństwo emancypowało tych uplasowanych w dolnej części struktury hierarchicznej. To dlatego było postrzegane przez lokalne elity w różnych zakątkach świata jako śmiertelne zagrożenie dla dominacji elit nad resztą społeczeństwa. Najbardziej wyrazisty przykład tego mogliśmy oglądać w filmie Shogun sprzed 2 lat. Chrześcijaństwo oferowało oddech, miejsce ucieczki od ultrarestrykcyjnych zasad hierarchicznych na wyspach japońskich. Więc powtarzając, było postrzegane przez lokalne elity, całkowicie słusznie, jako śmiertelne zagrożenie dla dominacji elit, dla ich pozycji względem reszty uciskanego społeczeństwa. Uciskanych i eksploatowanych poddanych. Krokiem wstecz w tym koncercie ewolucyjnym było wykształcenie się islamu, bazującego na wyskalowanej z plemienia do wielkości imperium ideologii usprawiedliwienia podboju i zniewalania wszystkich ludów i nacji dookoła. Inaczej mówiąc, myślenia plemiennego typu my i oni, oni to znaczy ci, których można grabić, zabijać, zniewalać i strącać do niższej, podległej kategorii społecznej. To wszystko uległo jedynie wyskalowaniu, a nie transformacji czy metamorfozy w coś zupełnie innego, tak jak to zostało zrobione w obrębie chrześcijaństwa. Rdzeniem całej ideologii islamu i islamizmu było od początku coś zupełnie odwrotnego od chrześcijaństwa. Mieszkańcy podbijanych terytoriów, jeśli tylko nie przyjęli nowej wiary, byli włączani w skład wspólnoty jako obywatele drugiej kategorii. Blokowało to im drogi do awansu hierarchicznego, w tym dostęp do zajęć i sposobów zarobkowania, który był dozwolony dla tych, którzy byli zdobywcami. Zwykle te społeczności drugiej i dalszej kategorii były obciążane dodatkowym podatkiem od niewiernych, tak zwaną dżizją. Kluczem do zrozumienia najważniejszej różnicy obu systemów społecznych jest podmiotowość i autonomia jednostki, a kolejnym okresem rewolucji duchowej, rewolucji mentalności i konstrukcji psychicznej był przełom XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej. Tak jak w V wieku przed naszą erą, nowy model imperium oferował skokowy wzrost wydajności i produktywności ze względu na wyzyskanie pewnych naturalnych właściwości motywacji mas ludzkich, którzy po prostu buntują się, sabotują, pracują gorzej wtedy, kiedy są uciskane. Teraz demontaż feudalizmu, właśnie w tym okresie XVIII i XIX wieku w Europie, zniszczył kolejny niewidzialny sufit. To sufit braku wewnętrznej motywacji ludzi zniewolonych dosłownie i pracujących w mentalnych okowach braku autonomii, braku możliwości awansu w górę, awansu poprzez ciężką pracę i wolności osobistej. Tak, tak właśnie było. Zniesienie niewolnictwa nie było podyktowane względami etycznymi, a przynajmniej nie tylko albo nie głównie. Niewolnictwo i brak praw gwarantujących zachowanie prywatnej własności przez wynalazców czy przedsiębiorców spoza układu, czyli bez powiązań z elitami władzy, było kulą u nogi dla wszelkiej aktywności ekonomicznej. To dlatego tak ważną wartością w obrębie naszego współczesnego modelu zachodniego cywilizacji jest walka ze wszelkimi przejawami nepotyzmu, który sprawia, że ludzie tracą motywację do innowacji, do poświęcania się, dlatego że w systemie opresyjnym, w systemie, który nie szanuje własności prywatnej, także intelektualnej, owoce pracy są ludziom po prostu odbierane i nic nie można z tym zrobić. Co do samego niewolnictwa, produktywność społeczeństw, w których ono funkcjonowało, była od około początku XVIII wieku o wiele niższa niż w tzw. społeczeństwach otwartych, w których praca i innowacja otwierały drogę awansu i bogacenia się. Poza bardzo specyficznymi miejscami, takimi jak amerykańskie południe produkujące bawełnę, co generowało potrzebę taniej siły roboczej, niewolnictwo traciło po prostu ekonomiczną rację bytu. I znów, kluczem jest to, jaki system motywacyjny jest narzucony poddanym i obywatelom po to, aby zmaksymalizować, zoptymalizować ich produktywność i zdolność budowania nowoczesnej cywilizacji. I na dzisiaj to wszystko. Ten wgląd, tą zmianę osiową dostarcza kluczowego prawidła, prawidła, które wspomniał Sun Tzu w swoim traktacie Sztuka Wojny. Sterowanie masami ludzkimi, popychanie ich ku świetlanej przyszłości albo wszczynanie wojen, które trwają całe dziesięciolecia i nienawiści, która trwa całe stulecia, to wszystko jest kwestią motywacji. To wszystko jest kwestią inżynierii społecznej w zakresie motywacji mas ludzkich i motywacji jednostek.